I mamy przyjemność przywitać Państwa Małeckich. My tutaj Asię i Wojtka Małeckich. Brawa dla nich. Ale spotykamy się tutaj dzięki pomocy i dzięki współpracy z trzema ważnymi instytucjami, ważnymi dla nas, dla interfejsów. Dlatego po jednym oklasku dla każdego z nich. Po pierwsze, dziękujemy Wydziałowi Architektury dziekanowi Klaudiuszowi Frosowi. Poszło. Dziękujemy restauracji kawiarni polsko-włoski. Jedziemy dalej. Oraz dziękujemy serdecznie naszemu sponsorowi X Druk. No raz, dwa, trzy. Dobra, powiedzmy, że się udało. Moi drodzy, dzisiejszy tytuł Work-Life Balance na przykładzie biura projektowego Małeccy. Właśnie, gdy chciałem was przedstawiać, to zastanawiałem się, czy powiedzieć pierw Małecka i Małecki. Dla was, żebyście wiedzieli, gdy tworzyliśmy plakat, na początku miał wyglądać inaczej. Podstawowym zarzutem do tego plakatu było to, że na plakacie nie występowaliście razem, tylko staliście po przeciwnych jego stronach. I to jest właśnie ten element, który chyba jest... Dobrze, okej. Symetria tam była. I właśnie to jest element, który chyba najbardziej mnie interesuje, ale pytania wasze będą potem najbardziej istotne. Właśnie to, jak przy architekturze, aktywnie działając, nadal pozostać dobrym zespołem jako rodzina, jako małżeństwo i także jak to przełożyć, jak to zrównoważyć no właśnie z pracą zawodową. Dlatego ja już jestem bardzo zainteresowany, a jeszcze jeśli chodzi o układ dzisiejszego spotkania, to tak. Na początku będzie szybkie, około półgodzinna prezentacja projektów biura. Następnie, mam nadzieję, jak najdłuższa seria pytań z waszej strony dotyczącej zarówno projektów, jak i tego, jak zrównoważyć. Właśnie to, o czym mówiłem. Głos dla was.
Dziękujemy bardzo. Jest nam bardzo miło. Jesteśmy zaszczyceni, że zaprosiliście nas tutaj. To jest dla nas wyróżnienie, tak? No i parę słów powiemy może najpierw o nas jako pracowni, o naszych projektach, a potem ewentualnie pytania o życiu, które się z tym wiąże.
A czy nie lepiej, żebyśmy stali, jak będziemy mówić? Chcecie nas widzieć, czy niektórzy nie widzą? Co? Lepiej? Czy nie? Aha, no dobra, bo ja nie widzę nikogo wtedy, wiesz. To... No też bardzo dziękuję za zaproszenie. Odnośnie tego, Szymon, co mówiłeś, odnośnie plakatu, wiesz, takie bardziej uwagi niż takie straszna krytyka, ale ten plakat był tak zrobiony, że ja powiedziałem, że gdybyśmy zaczęli wykład, to trzeba powiedzieć, że to nie jest plakat, dokładnie nie o nas, nie? I nie wszedłeś w szczegóły, może jakby stąd sobie, ponieważ go przywołać, pozwolę powiedzieć, to było tak, że kobieta jest w oknie, a na dole jest facet, wsiada do samochodu, odjeżdża, machają sobie rączką, nie? No a nasze życie jakby takie wygląda, że raczej to my w tym
jest
samochodzie cały... Znaczy może być, nie mam problemu, ja mogę, bardzo jest fajnie w domu. Natomiast jakby cały ten jakby pomysł na nasze życie był taki, że myśmy zawsze wszystko robili razem i od tego spotkania gdzieś tam w akademiku i jakichś tam potem pierwszych projektów, kolejne dzieciaki czy coś, ale zawsze gdzieś tam cały czas razem. I to był taki pewien pomysł na wszystko. I zresztą jesteśmy głęboko przekonani, że projekty, przy których pracujemy wspólnie, to są te najlepsze. No więc jakby to, że żona przy kuchni w domu, a ja samochodem, to też nie jest mój pomysł, no jakby na życie i na
I
to.
I tak jak się zastanawiałeś, jak nas przedstawiać, czy Małecka i Małecki, to w ogóle zabrzmiało dla mnie co najmniej dziwnie, bo generalnie my to zawsze, od zawsze i zawsze Małeccy. I tak się i w biurze, i w domu jakoś to brzmi dla mnie bardzo normalnie, natomiast Małecki, Małecka to jakoś tak co najmniej dziwnie.
No a teraz to, co tam Szymon mówi, no to mamy tutaj parę projektów, które chcemy pokazać, także może gdzieś tam... Ale coś tam jest, tak. Pstrykam środkiem, tak? Pstryk, nie idzie. Okej, okay. Też nie. To też nie. Czekaj, to jakiś któryś... No to jest taki slajd, który często pokazujemy na początku jakichś naszych prezentacji. No on właśnie fajnie trochę pokazuje, czyli że my jako Małeccy biuro projektowe to prawy dolny narożnik, no to jesteśmy jakby, no owocem tej naszej współpracy jest tam ileś jakichś projektów, ale również to jest ta nasza rodzinka z czwórką dzieci, gdzieś tam nawet jakąś duchowością z tyłu tak przypadkowo zaznaczoną. Także no jest to chyba dla nas tak samo ważne i chyba to osoby zapraszające nas na ten wykład, pisząc tą nazwę Work-Life Balance, to chyba właśnie o to chodziło, żeby troszeczkę jakby zauważyć, że w tym Małeccy biuro projektowe to nie tylko architektura, ale coś więcej. Dobra, no to słuchajcie, to pierwszy dom, który zaprojektowaliśmy, to miał prawie 1200 metrów, no tak się akurat złożyło, że ten, ja to przesunę może, bo tutaj się chyba coś tam aktywnie. No taki fajny klient, który do nas dotarł nawet przez...
Byliśmy wtedy bardzo młodzi, byliśmy w sumie niedoświadczeni i trafił nam się projekt, który było takie wielkie wow, a teraz taki dom, jeszcze to było lat temu.
2000 rok to był.
2000, czyli 18 lat temu.
Takie doświadczenie było, tylko no faktycznie pierwszy dom. No. Także dom na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, duża działka, 5 hektarów, klient z samolotem, także bardzo fajnie. No i jakby na tamte czasy wydaje się, że to było bardzo inne niż to, co powstawało wszędzie. Jakoś tam zainspirowani Wrightem, jakimś czy modernizmem, w ogóle misem i tak dalej, no to więc płaskie dachy, biały kolor, modernizm. No a sam właściwy dom, no to jest... To jest jakby ta część 450 metrów jakby tego środka, tam jest program sypialni, tam właśnie sypialnie, dwie łazienki na piętrze, na dole salnia, dalnia, kuchnia, gabinet. Część sportowa tutaj po lewej stronie z basenem, z saunarium i fitnessem. No a prawe skrzydło to jest duży garaż, kotłownia i drugie mieszkanko tam dla kogoś z rodziny czy dla osób zajmujących się domem.
Z takich wspomnień rodzinnych to jeżdżąc na te nadzory, jeździła z nami wtedy dwuletnia Jadzia i świeżo urodzona Marysia, także i oczywiście opiekunka, która miała się nimi zajmować w trakcie, jak my prowadzimy tam na radę budowy, czy jakieś tam kwestie rozstrzygamy już, które by akurat wyniknęły na budowie, także było mnóstwo ciekawych historii w związku z tym, czyli wszystkie atrakcje związane z małymi dziećmi w trakcie pracy zawodowej też się zdarzają.
No i pozdrawiamy Jadzie. Tak to jest, jak się ma rodziców, nie? No. Fajny środek z taką dużą klatką schodową, z doświetleniem naturalnym światłem ze świetlika. Na rzucie okręgu, bo tym się okazało w ogóle, że na przykład ten element kamienia tutaj trzeba było wycinać z bloku, bo on był taki pod górę jak ślimak zakręcony, także to były trudne elementy. Ale inwestor z takim dużym zaufaniem, więc jakby zrealizował wszystkie elementy, o których mówiliśmy. Dom otwarty na południe, na ogród, taki trochę jak żółw, czyli z takimi zamkniętymi oknami, z strzelnicami od strony północnej, od południa bardzo taki jakby otwarty, taki miękki, gdzieś tam z prawej strony widać część tą basenową, czyli taki pewien dialog jakby tych dwóch przestrzeni, salonu i basenu. To właśnie jest basen 5x10 z fajnym takim obejściem, z plażą, z tym towarzyszącym ogrodem, z otwarciem na ogród. Tam jakieś projekty wnętrz też powstawały wtedy, akurat WC-cik.
To był w ogóle czas, tak, kiedy renderingi zaczęły dopiero się pojawiać. Teraz to jest dla was oczywiste, natomiast wtedy jakby w ogóle praca na komputerze, przedstawienie 3D i robienie jakiejś wizualizacji, to było takie no zupełnie nowe. I pamiętam, że taką największą satysfakcją dla nas było wtedy, jak ten inwestor stanął w którejś części tego swojego domu, a tam mieliśmy w kontrakcie jakby zarówno tą kubaturę, jak i wnętrza. I tak mówi, wow, zupełnie jak na tym obrazku. I to było takie, że udało się dowieść do końca, bo to nie zawsze jest takie proste, ten pomysł, czy jakiś tam jakąś ideę, którą próbujemy w naszych, i zresztą wy w waszych projektach też przekazać, żeby dowieść ją do końca, czyli do realizacji.
Otóż tutaj aż projektowaliśmy bramę wjazdową z portiernią. No a kolejny projekt to też dla jakichś naszych znajomych. Akurat chyba tą panią poznaliśmy, inwestor, na imprezie tydzień przed narodzinami. O, właśnie jadzi, znowu jadzi. I była przy narodzinach, bo ona akurat była lekarzem, była na specjalizacji na ginekologii też. Na położnictwie, przepraszam. Także, a potem tam za parę lat przyjdzie do nas po projekt, bo jakaś taka fajna relacja została utrzymana. Dom około 450 metrów, w Tychach na takim układzie L ze skrzydłem dziennym, salon, jadalnia, kuchnia na jednej osi i tym drugim skrzydłem z drugiej strony mieszkalny, tam z sypialniami, łazienkami, czyli tą częścią mieszkalną, dom parterowy z taką tylko małą antresolką, głównym wejściem w tym miejscu, też wchodząc do niego na osi mamy ogród, potem jakieś tam drzewko się pojawiło. Wejście główne. No i też tutaj w zakresie naszej pracy było łącznie z projektem wnętrz, czyli powiedzmy te schody do góry, czy dobór wszystkich mebli, część mebli projektowanych przez nas, jak stół, komoda, z całym tym wyposażeniem, tutaj część kuchenna z takim małym aneksem do jedzenia posiłków zaraz w strefie kuchni. Proszę.
Słówko odnośnie tego, że też była taka ciekawa historia, że działka nie była tak duża jak działka poprzedniego inwestora, właściwie była prawie standardowa i udało nam się też tutaj jakoś przekonać inwestora, żeby właściwie całą funkcję rozłożył sobie w parterze i zarazem jakby wydzielił domem swój ogród jako przestrzeń absolutnie prywatną i absolutnie taką indywidualną.
No i też fajny dobór grafik z naszej strony właśnie tych elementów. Taka ta oś tej części dziennej, gdzie w środku znajduje się kominek, który jest też takim ogniskiem domowym z podnoszoną gilotynową szybą. Tam można jakiś dzień, który jest bardziej pochmurny, napalić tylko w kominku, tam jakby to życie się gdzieś tam toczy wtedy wokół tego ognia. Łazienka też naszego projektu przy sypialni małżeńskiej.
Lubimy w ogóle, zresztą chyba architekci, to możemy powiedzieć ogólnie lubią, jeżeli mamy możliwość w projektach wypowiedzieć się całościowo, czyli jeśli robimy kubaturę, to automatycznie zawsze mamy jakiś pomysł na wnętrze, bo tak jest i jeżeli tylko możemy, jakby mamy taką możliwość realizować ten pomysł w całości, czyli i kubatura i wnętrza, to jest ta też przyjemna strona naszego zawodu, że potem ten efekt końcowy jest taki, jak zakładaliśmy, tak? Że zarówno wnętrza, jak i całość trzyma się kupy, jak to się mówi.
No to jakby z tych domów trzeci najmniejszy dom w ogóle w innej technologii, bo w technologii drewnianej, tylko jakby ta część na poziomie przyziemia jest murowana, szybka technologia, no jakby zupełnie inny budżet, dom jest około tam 150 metrów kwadratowych. Jest to dom weekendowy, czyli ta technologia szkieletu kanadyjskiego pozwala, że on się bardzo szybko rozgrzewa i też jakby to pozwala, że można tam przyjechać i w ciągu 4-5 godzin mieć już tam fajnie ciepło, nawet zimą. Też jakby wyposażenie tutaj jest zdecydowanie bardziej budżetowe, no czyli generalnie IKEA dominuje we wszystkich elementach. No ale jakby bardzo taki fajny układ tej wspólnej przestrzeni, podzielonej schodami prowadzącymi na piętro, w taki rzeźbiarski sposób ukształtowanymi w środku, część dzienna, tutaj salonowa taka przy kominku, z tamtej części część kuchenna i jadalniana.
I tutaj znowu jakby gdzieś tutaj wracając do spraw naszych rodzinnych, to jest nasz rodzinny taki dom weekendowy. I muszę powiedzieć, że też udaje nam się tam gromadzić całą rodziną i niestety ma tylko jedną wadę. nie da się w nim pracować. Atmosfera jest absolutnie tak nierobocza, że przywiezienie jakiegokolwiek laptopa i próba zrobienia czegokolwiek, to dzieci mogą potwierdzić, że nawet lekcji nie byli w stanie tam odrabiać, bo jakby tak niesprzyjająca atmosfera do pracy, a tak rewelacyjna do wypoczynku, że niestety to jest właśnie ta jedyna wada, że tam się tylko odpoczywa.
Dom z widokiem na równice, na otaczające góry, towarzyszy mu dość duży taras, 33 metry kwadratowe terasu, także taki jakby otwarty właśnie na to piękno miejsca. Tak sobie też mówiliśmy tutaj, że naszym zadaniem jest po prostu nie spieprzyć tego, co tam zostało stworzone z tego pięknego krajobrazu i tylko jakby wkomponować ten dom tak dość delikatnie i łagodnie, używając też materiałów lokalnych. Wykonawca był lokalny i układ kalenicy jest podobny jak do sąsiedniego domu, więc pewna taka kontynuacja zabudowy tej przestrzeni. No, a pewnego dnia przy śniadaniu Asia mówi, ty, Wojtek, a tutaj chyba teraz tu jeszcze tego nie ma, bo to jest wcześniej zdjęcie. Tutaj mówi, arka stoi Roberta. No i tam właśnie Robert wybudował Arkę Koniecznego, no i tam śmiejemy się, to zresztą spotykamy się z Robertem we wsi gdzieś tam i mówimy, Robert, sobie, bo my planujemy zamontować tu taką lunetę, jak w Alpach, i tam, wiesz, za jedno euro będziemy musiał cię podglądać, a wieczorem za 5 euro w ogóle, wiesz, także jak nam się nie powiedzie z biznesem, to będziemy żyli z tego, no. Umawiamy się na wspólne piwo gdzieś tam, ale jakoś jeszcze nie wyszło. Zresztą to jest takie bardzo ciekawe zestawienie, bo jakby w tej samej wsi po dwóch stronach góry jakby zupełnie dwa domy. Dom Roberta betonowy, taki chłodny, z plastikowymi krzesłami, no zupełnie inny, wentylacja mechaniczna z klimą i ten, a nasz jakby taki szukający pewnej kontynuacji. O podobnym rzucie, może jakimś podobnej funkcji, aczkolwiek u nas jakby większe wykorzystanie tej kubatury, czy i piętra, i przyziemia tam na różne strefy. Właśnie nawet związane z liczną rodziną typu stół do ping-ponga i tam jakieś różne atrakcje ruchowe i tak dalej. No a też projektujemy inne domy. Tych domów nie projektujemy w sumie za dużo, gdzieś tak, nie wiem, jeden, dwa w ciągu roku. Raczej dla klientów, którzy zdecydowanie chcą z nami pracować. Są to takie dwa domy, w zasadzie po jednym slajdzie, czy po dwa slajdy. To jest dom, którego budowa już ruszyła w Katowicach na Brynowie. Bardzo taki ciekawy w zasadzie parter na słupach stalowych ustawionych na zewnątrz w ogóle fasady. Bardzo mała działka, więc troszkę jest przeszklone, otwarte to jest ogrodem. No i u góry część nocna, sypialnia małżeńska akurat z tej strony.
Z racji bardzo gęstej zabudowy część nocna, tak jak widzicie, jest lekko przysłonięta. Tutaj udało się namówić inwestora na to, żeby taki element jakby konsekwentnie prowadzić przez całą długość domu. No i zobaczymy, co uda się.
Tak, tak. A drugi dom, który też jest już w trakcie realizacji, taki około 600 metrów kwadratowych, też w Katowicach, tak, koncepcja właśnie dwóch kubików, białego i czarnego, ustawionych na sobie z przekręceniem, co jakby jest bardzo dużym utrudnieniem i konstrukcyjnym, i instalacyjnym. Taki bardzo jakby fajny inwestor z dużym zaufaniem do nas, jako do biura. Realizujemy go właśnie z całym projektem wnętrz, także budowa gdzieś wychodzi właśnie do poziomu zero teraz, bo tam są jeszcze piwnice z całą infrastrukturą.
Jeśli chodzi o domy, tak jak Wojtek powiedział, nie robimy ich zbyt wiele, natomiast faktycznie tutaj ta relacja inwestor-architekt w przypadku indywidualnych realizacji bardzo mocno się zacieśnia. I to jest też takie, muszę wam powiedzieć, bardzo fajne doświadczenie nas jako architektów, że te emocje i gdzieś te doświadczenia, które razem z inwestorami niesiemy przez całą realizację, bardzo często owocują taką przyjaźnią czy znajomością na lata i niekoniecznie dotyczą już wtedy tylko spraw zawodowych, realizacyjnych, ale też po prostu zwykłej takiej relacji międzyludzkiej.
No tu już przechodzimy do większych obiektów. Millennium Inwestycje, czyli Bażantowo, chyba najbardziej prestiżowe osiedle w Katowicach, w 2010 roku zorganizowało konkurs zamknięty, wystartowało 5 biur, udało nam się go wygrać na centrum sportowe. Taki obiekt wielofunkcyjny, 10 tysięcy metrów kwadratowych, w którym upchanych jest 14 funkcji. Także to było, prawdę powiedziawszy, po zakończeniu tego projektu to było szaleństwo, bo tu górę jest hotel, potem mamy fitness, na dole mamy wejście, bar, z tyłu jest squash, z przodu jest rehabilitacja, z lewej strony jest tenis, na dole jest saunarium, 10 saun, basen, szatnie, Tu mamy salę sportową, przedszkole, szkołę, łącznik, jeszcze bowling, kupę toalet. No w ogóle funkcja naprawdę, trzeba się było nauczyć paru funkcji jakby od nowa jeszcze raz, bo to tym bardziej inwestor bardzo był precyzyjny, taki wydający oszczędnie swoje finanse. Ale udało nam się wygrać ten konkurs, bo myśmy go fajnie podzielili też na etapy, czyli oni całą inwestycję mogli sobie podzielić. Najpierw powstał budynek C, który był połączony łącznikiem ze szkołą podstawową, którą właśnie kończyli, a potrzebowali gimnazjum PR-skie jak najszybciej uruchomić. No a potem przystąpili jakby do realizacji tego budynku głównego z kortami tenisowymi. No i to taki ładny, urbanistyczny element łącznika z osiedlem, gdzie tam była pewna oś tego osiedla, którą myśmy zachowali, przedłużyli, czyli staraliśmy się wpisać w kontekst tej zastanej budowy, aby ona nie była zbyt agresywna.
Tak, tu wyzwaniem było, bo to było, czy jest nadal osiedle domów jednorodzinnych w najbliższym sąsiedztwie i naraz te 14 funkcji przy takim standardowym układzie zajęłyby jakieś 4 kondygnacje w górę. Stąd też między innymi pomysł, żeby właściwie większość funkcji typu hala, która jest wysoka, bo jest halą do siatkówki, umieścić właściwie 3/4 zagłębioną w ziemi. Kształty, które częściowo są takie obłe schodzące właśnie do zasypanej części terenu, też miały trochę ułatwić życie sąsiadom, czyli ogródkom, aby ta percepcja tego dużego, bo naprawdę dużego budynku była złagodzona.
Bardzo mi się podoba klatka schodowa, chyba najfajniejszy element w ogóle w całym projekcie. Jest mi się udało. To też tak, taka jakby anegdotka, że w trakcie tam dyskusji z inwestorem, bo udało się w ogóle spiąć cały ten główny budynek jedną klatką schodową, czyli ewakuacyjnie, pożarową i tak dalej. No i gdzieś tam jakby Asia naszkicowała, że narzucie elipsy. Okej, elipsa, dobra, fajnie, idziemy. No ale wykonawczo to była masakra. Ten cieśla tam chyba klął na nas cały czas, bo on strugał z desek cały ten kształt i jeszcze z tym takim doświetleniem tutaj przy pochwycie.
No więc... A wiecie czemu cieśla przy betonowej klatce? Czemu cieśla płakał? Bo cieśla to drewna, beton to beton. Bo zanim się wyleje beton, ktoś musi to zaszalować. I w tym przypadku deseczka po deseczce układali, wpisując to w elipsę, która, jak wiecie, jest dość ciężkim elementem, jeśli chodzi o rozwinięcia i potem wszystkie elementy balustrad, schodów, oświetlenia.
No i też właśnie świetlik u góry, czy takie naturalne światło, człowiek gdzieś tam wznosi się do góry w kierunku światła, idąc po tej klatce schodowej. A do tego właśnie tam część saunarium. Basen z wypoczywalnią. Korty tenisowe. No i tutaj jest takie ciekawe zdjęcie, które nie jest połączone w Photoshopie, tylko to naprawdę tak wygląda, czyli klatka schodowa i strefa energetyczna, czyli fitness. Użyliśmy takiego agresywnego koloru zielonego po to, żeby ktoś po robocie poczuł trochę przepływ energii wynikający z tego ostrego koloru.
Tak, tutaj też taki przykład, że inwestor zaufał nam na tyle, żeby też potem zlecić nam wszystkie wnętrza. Stąd gdzieś to łączenie pewnej kubatury, czyli ta klatka z pewnymi elementami, też udało się przeprowadzić.
Tak, łącznie z projektem grafiki tutaj, tej wydrukowanej z tyłu tam na, z cyklistami. No i to jest ujęcie tutaj od strony łącznika i tej szkoły podstawowej. Na piętrze właśnie znajduje się gimnazjum. Wnętrze gimnazjum użyliśmy też naturalnego światła ze świetlików tutaj w dachu, po to, aby doświetlić tą przestrzeń korytarzy światłem naturalnym.
I to jeszcze jedna taka rzecz, patrząc teraz na ten slajd, przypomina mi się jakby z naszego życia wstecz patrząc, że tak jak nasze dzieci rodziły się i dorastały, tak czuliśmy, że w pewnych zakresach jesteśmy coraz mocniejsi. Czyli jak dzieci były małe, to pamiętam, projektowaliśmy przedszkola, takie całkiem fajne, mając duże doświadczenie, jak to w przedszkolu dzieci funkcjonują i co potrzebują. Potem poszły do szkoły, więc zaczęliśmy realizować czy projektować kolejny etap życia naszych dzieci. No i tak po kolei, mam nadzieję, teraz właśnie...
Wyższe uczelnie już są.
Wyższa tak, uczelnia okay. się właśnie oddała do użytkowania, kiedy nasza córa też tutaj poszła na studia, czyli gdzieś ten etap studialny też w naszych projektach się pojawił.
Chociaż jak z Ewą Kuryłowicz chodziliśmy po Wydziale Radia i Telewizji, jak pisała recenzję, tam jest chyba 10 studentów na roku i mówimy, no to zapiszemy się może, bo to fajny budynek, fajne studio. No, wracając do gimnazjum, no też użycie tutaj zielonego koloru w postaci tarketu. Tarket odporny jest na kopanie i tak dalej, także ta ściana zielona właśnie jest z tarketu, podłoga.
No i miejsca do siedzenia, gdzie nasze dzieci w gimnazjum płakały, że tak, w naszej szkole to na przerwie nawet nie ma gdzie spokojnie usiąść, tylko siedzimy na podłodze. Proszę bardzo.
Jest też ogrzewanie podłogowe, są. Także można na podłodze też usiąść. Także klatka schodowa. To strefa przed wejściem do szatni przy sali gimnastycznej, albo ten, tu się też przebierają, są podwójne szatnie, szatnie basenowe, bo to jest łącznik, który właśnie łączy pod ziemią z przejściem do basenu, do tamtej części budynku głównego. Wejście na halę sportową. Taka minimalna architektura, niewiele tutaj rzeczy zostało zaprojektowanych. No i wejście i to jest sala właśnie sportowa, pełnowymiarowa do piłki ręcznej. Łącznie też jakby z projektem grafiki, to polscy kibice na Euro 2012. A w ogóle budynek jest mocno właśnie wkopany w ziemię, co bardzo też jest efektywne energetycznie, czyli koszty ogrzewania czy chłodzenia są znacznie mniejsze. No i dla tego samego inwestora zrealizowaliśmy osiedle Enklawa Modernistyczna, zainspirowane bardzo mocno modernizmem dwudziestolecia międzywojennego w Katowicach. To był taki fajny okres, kiedy kończyliśmy studia, zobaczyliśmy, że jest dużo bardzo dobrej architektury, która nie jest takim standardem jak Alternatywy 4, takim no, wielka płyta i taka bida generalnie, tylko naraz no, naprawdę jest zaprojektowana klatka schodowa, dobrze, klamka, fajna elewacja, świetne proporcje okien. No to jest drapacz muru, to chyba wszyscy generalnie wiedzą, ale najwyższy budynek przed wojną w Polsce, tylko Prudential był wyższym budynkiem w Warszawie, tam wybudowanym tuż przed wojną. No i jakby te narożniki, okrągłe okna, proporcje kubistyczne, no były pewną inspiracją do powstania tego osiedla Enklawa Modernistyczna, też na Barzantowie. Tutaj jakby wspólnie z inwestorem taki pewien zachwyt nad tym, co było bardzo dobre przed wojną, zaowocowało tutaj paroma etapami tego fragmentu osiedla. To tutaj było trudne, to była szeregówka w tym etapie drugim i też w etapie pierwszym, no bo to był zespół mieszkaniowy, który w zasadzie nie istniał, czyli nie funkcjonował w dwudziestoleciu międzywojennym. Budynki wielorodzinne zostały tutaj zmienione funkcjonalnie, jak chodzi o nowe technologie, natomiast jakby nawiązywały też pewnymi dużymi balkonami, wykuszami, biało-czarną kolorystyką, podłużną klatką schodową do tego, co się działo przed wojną i zresztą duży sukces finansowy, to zostało bardzo fajnie, szybko sprzedane i cały czas tam bardzo dobrze funkcjonuje. Klatka schodowa właśnie w tym budynku.
Tak, tutaj też znowu inwestor jakby poczuł, że warto w tym projekcie deweloperskim, a zawsze mamy na uwadze to, że deweloper tak naprawdę buduje, żeby zarabiać, co jest zresztą absolutnie normalne, poczuł, że należy tutaj trochę więcej zainwestować w te elementy, żeby ta architektura mogła funkcjonować czy zaistnieć i być postrzegana tak jak moderna, czyli faktycznie balustrady z nierdzewki, dużo takich fajnych elementów, lastrico w klatkach schodowych, co zresztą w dzisiejszych czasach, może teraz już łatwiej, ale te 6 lat temu znalezienie wykonawcy na lite lastrico w czarnym kolorze wcale nie było takie proste.
No też właśnie tutaj zabudowa szeregowa, taki prosty zestaw kubiczny elementów, takie kosteczki, prawda, biało-czarne. W ramach tego projektu też projektowaliśmy wszystkie elementy małej architektury, wejście z jakimś napisem, z liternictwem umieszczonym na tym prefabrykacie żelbetowym. Miejsce, gdzie są skrzynki na listy, tam wcześniej było widać takie totemy przed wszystkimi budynkami, na których były umieszczone numery. Oto flagownik, na który inwestor wiesza w święta narodowe właśnie flagę, czy teraz zarządca już jakby w sumie tej wspólnoty. No i klatka schodowa, która Asia mówiła, tutaj ilastriko wykonywane in situ, tak jakby w przedwojennym sposobie. Też klatka schodowa z tym naturalnym światłem wpadającym przez świetlik z góry. Lastriko stosowane na schodach. Bardzo fajna balustrada.
Nie elipsa, ale też przysparzała dużo problemów w realizacji wykonawcom.
No tak, i dostaliśmy nagrodę właśnie tutaj w konkursie Architektura Roku, a tutaj widać, jak to zostało połączone, prawda? Czyli budynki jednorodzinnej szeregówki zakończone budynkiem wielorodzinnym. A to jest bardzo fajny projekt, który właśnie jest teraz w trakcie realizacji. Nawet w niedzielę przyjeżdżaliśmy obok i tam już dość to jest zaawansowane. W takiej starej dzielnicy Rudy Śląskiej zwanej Verdon, to chodzi o to, że to były budynki budowane dla żołnierzy, którzy wrócili, tam byli ranni w bitwie pod Verdun. Ulica 1 Maja, czyli uważamy, że super lokalizacja, bo 3 minuty do centrum handlowego Plaza, 5 minut do autostrady, ale jednak generalnie Ruda jakby nie kojarzy się najlepiej niektórym inwestorom. Tu inwestorem była Perspektywa, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa z Rudy Śląskiej, no i postanowiła rozpocząć też jakby etap projektowania i rozwoju jako deweloperskiego. No i w tej chwili pierwszy budynek z tych czterech jest w trakcie realizacji.
Spółdzielnia do tej pory była administratorem, czy jest administratorem właściwie takich typowych osiedli z lat 80., czyli wielka płyta, generalnie dość kiepskiej jakości architektura. I w związku z tym, że miało trochę terenów, postanowili gdzieś tutaj zacząć taką działalność z nową architekturą. I też taka miła niespodzianka, że był to deweloper w naszej współpracy, który był bardzo otwarty na wiele naszych sugestii i zdecydował się na dość nowoczesną architekturę w tej dzielnicy. I faktycznie wydaje się, że jest szansa, patrząc na to, jak tam teraz rośnie, że ten kawałek współczesnej architektury może bardzo pozytywnie wpłynąć na tą dzielnicę.
Tak, tak. To jest taki jeden z tych projektów, gdzie nam się wydaje, że architektura jest w stanie pomóc człowiekowi w zmianie miejsca, w zmianie stylu życia. Nie tylko być uzupełnieniem pewnych potrzeb, ale naprawdę to takie pytanie korbizjerowskie, nie? Czy architektura może zmienić człowieka? No, wydaje mi się, że w tej dzielnicy może być taką fajną injekcją jakiejś nowej energii. A budynek jest bardzo prosto zorganizowany, bo to jest jakby 5 szeregówek tutaj.
Tak, bo zastanawialiśmy się, co możemy zaproponować inwestorowi, tak żeby gdzieś ten nowy budynek i ta nowa jakość, którą próbują wprowadzić do Rudy Śląskiej, miała znamiona naprawdę troszkę innej niż przeciętne budynki, które się tam w okolicy pojawiają.
No i to jest właśnie pięć szeregówek, czyli nadal mamy garaż i wejście, na poziomie pierwszego piętra stara jadalnia, kuchnia, u góry 3 sypialni. Tego jest 5, a w środku mamy wejście do części, gdzie jest klatka schodowa, winda, i tu mamy poziom apartamentów i apartamentów dwukondygnacyjnych. Także naprawdę i wszystko jest jakby na przestrzał, czyli wschód-zachód, z tyłu bardzo fajnymi na poziomie właśnie tych salonów z tej takiej jakby szeregóweczki, duże tarasy, jeszcze do tego spiralne schody i małe ogródki. Tu jeszcze część plac zabaw, także naprawdę uważamy, że na wypasie. Wnętrza też z użyciem ceramiki, takich prostych elementów, tam z siatki ciągnięte, jak chodzi o elementy balustrad. No to właśnie przekrój pokazuje tą przestrzeń, czyli wejście z garażem, salonia, dania, kuchnia z tarasem i tym ogródkiem, sypialnie, apartamenty i apartamenty dwukondygnacyjne, no i tu jeszcze garaż na 10 stanowisk dla mieszkańców z tych górnych apartamentów. No to parę rzutów, to ja może przelecę, bo to gdzieś tam nie jest aż tak ważne może. No i właśnie widok na taras od strony zachodniej, który otwiera się w ogóle na ogródki działkowe, także naprawdę byliśmy na budowie tam chyba 2 tygodnie temu, super. To otwarcie na zachód, na te ptaki, kwitnące drzewa w sadach, także bardzo to jest przyjemne. Tu jakaś wizualizacja z tych apartamentów dwukondygnacyjnych. Także jak jest ktoś z Rudy Śląskiej i szuka mieszkania do kupienia, to chyba 3800 to naprawdę jest jakaś super cena w porównaniu z tym, co się dzieje w Katowicach na przykład, czy gdzie indziej. No to chyba z grudnia jakieś zdjęcie takie właśnie, tak mi się wydaje, to już bardziej jest zaawansowane, gdzieś tam się toczy. No to jakby kolejny taki projekt mieszkaniowy, bardzo fajny konkurs, do którego zaprosił nas TDJ, czyli inwestor, który buduje KTW. To jest ten teren, o którym tutaj głośno było ostatnio, że Meduza buduje jakieś takie punktowce. To już jakby pochło się w ogóle konkursu. Bardzo fajny teren, zlokalizowany za Muzeum Śląskim z tyłu. No i tam chyba, nie wiem, 8 zespołów startowało w tym projekcie. Myśmy do niego podeszli w ten sposób, że ta przestrzeń, którą tam chcemy zaproponować, to nie tylko budynki, ale również to, co się dzieje między budynkami, czyli właśnie ulica. Tu widać, że to życie, które się toczy na tej jakiejś starej uliczce, jest ważniejsze niż to, co tam stoi z tyłu. Ten tata czy ta gazeta po robocie, dzieci tam się bawią i tak dalej, czyli żeby troszkę zaproponować coś więcej niż tylko sypialnie, ale również tą przestrzeń urbanistyczną pomiędzy budynkami.
I prowokacyjnie chcieliśmy trochę zaprzeczyć, zwłaszcza, że to, ten teren znajduje się bezpośrednio w centrum miasta, żeby nie powstało tam kolejne osiedle na zasadzie osiedla z wydzielonymi wjazdami, z taką dużą barierą, z takim właściwie wyspą w mieście, odciętą zupełnie od miasta. I stąd właśnie też ta inspiracja, żeby za wszelką cenę próbować tam kontynuować miasto i kontynuować ulice miejskie.
No i teraz by to życie, żeby się toczyło gdzieś tam na ulicy, czy tak, nie wiem, we Włoszech, Boniek wychodzi rano na śniadanie, pije kawę, czy ta Gazeta della Sport i już tam jakby zaczyna, nie już tylko u siebie, czy gdzieś właśnie wyjść, spotkać się z ludźmi, nawiązać jakiś dialog, a przy okazji szukać jakiejś też prywatności, no, że każdemu gdzieś tam jest potrzebne trochę, tak jak ci staruszkowie tutaj, coś własnego, taka jakby pewna gradacja tych wszystkich przestrzeni od bardzo publicznych do bardzo prywatnych. No i patrząc jakby na taką perspektywę, to tutaj właśnie jest NOSP, MCEK ze Spodkiem, Muzeum Śląskie. Te takie cztery budyneczki zostały pokopalniane tam dla mieszkańców, stara wieża ciśnień. No i myśmy wymyślili taki nowy układ osiowy, czyli z nową dominantą, która wchodzi w pewien dialog właśnie ze starym budynkiem, z tą starą wieżą, czyli jakby taki dialog tych dwóch wieży, czy wież. Z tą przestrzenią urbanistyczną właśnie otwartą na różne funkcje, na taką troszeczkę przestrzeń jak piazza, agora. A samą mieszkaniówkę zróżnicowaliśmy w czterech typach, czyli właśnie tą taką tworzącą przestrzeń urbanistyczną, miejską, ale też tak zwaną, nazwijmy to Carbon Park, czyli właśnie tam nawiązującą do tych istniejących budynków bardziej elementy takich bloczków z garażami podziemnymi. Układy już troszkę zamknięte z pewnymi przestrzeniami wspólnymi, jak place zabaw, jakieś takie przestrzenie dedykowane już tylko jakby tym mieszkańcom. No ostatni taki kawałeczek nazwaliśmy taki budynek ICE i myśleliśmy, że to powinien być akademik. No i tak właśnie to wyglądało na wizualizacjach, czyli ta część Carbon Park, stąd jakby czarny kolor na fasadach, duże portfenetry, na dole garaże. Też dużo takiej uporządkowanej zieleni i początek osi pomiędzy starą tą wieżą ciśnień a nową. Przejście ponad układem samochodowym, który jest zaprojektowany przez miasto, ten układ drogowy już był narzucony. No i dojście do tej przestrzeni właśnie, gdzie to życie może toczyć się, nie wiem, pasmanteria, Żabka, drogeria Fresh, pralnia chemiczna, nie wiem, drukarnia jest dzisiaj sponsorem, czyli drukarnia na przykład, no i cokolwiek tam, nie, by tam mogło się znaleźć. No.
Bardzo w cenie teraz, zwłaszcza w Warszawie, okazało się, że są mieszkania w tych dzielnicach śródmiejskich, gdzie te małe sklepiki mają szansę być otwarte w niedzielę, jak się okazało. No, takie informacje z Warszawy świeże. Natomiast tutaj jakby też staraliśmy się maksymalnie zróżnicować, tak? Tak jak powstaje ulica w mieście, ona nie jest... zwykle nie jest jednym tworem, tylko tworzy poszczególne kwatery, zabudowy. I tu jakby na takim bardzo prostym układzie pod tą całą zabudową znajdował się parking podziemny, czyli jakby ten układ osiowy jest bardzo poukładany. Natomiast to, co się dzieje na górze, czyli całe te elewacje z premedytacją zostały prawie jak w zabawie podzielone na drobne kwartały i staraliśmy się jak najbardziej urozmaicić, żeby uniknąć takiej monotonii, długiej zabudowy, czy jakichś takich kwartałów, które się ciągną i ciągną.
Tak, no i tutaj właśnie ta dominanta, czyli wieża, jakaś taka z siatki półtransparentnej. Fajny pomysł, człowiek często lubi wejść gdzieś do góry, spojrzeć na swoje miejsce z innej perspektywy. Dla dzieciaków coś super, że można biegać góra-dół, nawet konkurs można zrobić, kto tam szybciej wbiegnie. No, zawsze to mogło być takie miejsce organizujące tą przestrzeń urbanistyczną właśnie tej części. A to wizualizacja właśnie tych kwartałów już bardziej zamkniętych, z jakimiś placami zabaw, tam z innymi elementami. Bardzo nam się podobało właśnie to zróżnicowanie, tak jak każda twarz każdego człowieka jest inna, tak jakby te budynki też są inne, nie są wciąż powtarzalne, takie same, jakoś w jakimś stopniu nudne, jeżeli wszędzie jest to samo. Jeszcze jakieś takie ujęcie z pewnej odległości. No nic nie wygraliśmy w tym konkursie, mimo że tam prezes powiedział, o super, super projekt, ale za mało PUM-u, także tam ktoś inny wygrał.
PUM to ilość metrów kwadratowych tak, mieszkalnych.
Tak, 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 to taki właśnie może symbol dla funkcjonujących architektów, że ulubiona rzecz, którą lubi deweloper, jak najwięcej PUM-u, nie? Powierzchnia użytkowa mieszkań. Natomiast bardzo się cieszymy, że zrobiliśmy ten konkurs, bo wydaje mi się, że on nas bardzo fajnie rozwinął, otworzył też, jakby nam uzmysłowił, jak można kształtować osiedla. Znaczy te nasze idee gdzieś zawaliśmy w jakimś projekcie konkretnie narysowanym, jak można zabudowę mieszkaniową kształtować, może taką troszeczkę bardziej z plusem, nie taką najtańszą, ale w sposób bardziej świadomy, kształtować kawałek miasta. A też realizujemy takie projekty jak ambasady, aczkolwiek no tu niestety jest jedyny slajd, jaki możemy pokazać, to jest ambasada w Kopenhadze, stary budynek jakiegoś fabrykanta kupiony po wojnie zaraz przez rząd polski oraz wizualizację tych przestrzeni, które tam były w środku. Bardzo ciekawe doświadczenia, tak jak czy właśnie rezydencja ambasadora w Sztokholmie, ambasada w Kopenhadze, czy chyba najciekawszy projekt, jaki ostatnio zrobiliśmy dla MSZ-u, to Instytut Polski w Sankt Petersburgu. Niestety nie można robić zdjęć, więc nie możemy jakby za bardzo...
Tak, tak.
Tak, tylko mamy gdzieś jakieś wizualizacje, ale tutaj możemy przytoczyć właśnie, że ten Instytut Polski w Sankt Petersburgu to był taki ciekawy temat, bo konsul mówi, słuchajcie, no nie możecie budować tego tematu na zasadzie animozji polsko-rosyjskiej, które tam się wywodzą od rozbiorów, od Carycy, od Katynia, od 17 września, tylko Instytut Polski jest instytucją, która zajmuje się pewnym łączeniem, szukaniem czegoś, co jest wspólne pomiędzy tymi narodami, a nie tym, co ich tylko różni. Więc wyzwanie naprawdę było trudne, tym bardziej, że to był nasz pierwszy pobyt w Rosji. Okazało się, że konsulat w Krakowie źle wpisał numer paszportu Asi i zniknęła naraz z gośćmi tam w mundurach. Ja mnie nie wiem, co się dzieje z żoną przez pół godziny. Także jak ta Rosja, czym jest ta Rosja, jak ona w ogóle funkcjonuje?
Tak, tym bardziej, że jakby sam pomysł na to, żeby powstał Instytut Polski w Petersburgu, wziął się stąd, że przez ostatnie 3 lata wszystkie inicjatywy ambasady polskiej i konsulatu polskiego były torpedowane w taki dość nieprzyjemny sposób, czyli organizowane wystawy, bądź pokazy, bądź przedstawienia w ostatniej chwili, czyli na przykład na dzień przed imprezą, były właściwie odwoływane ze względów bezpieczeństwa i wtedy niestety wszyscy zaproszeni goście, łącznie z elitą dyplomacji międzynarodowej, niestety naraz okazywało się, że właściwie cały wysiłek i przygotowania spełzły na niczym, bo nie, ambasada nie jest w stanie nigdzie przenieść tej imprezy.
No i tam opaliśmy ten projekt na człowieku, czyli na tym, co chyba łączy te narody, czyli człowiek, który się gdzieś tam pojawia, bo okazało się, że wielu Polaków tam kształciło się, szczególnie w XIX wieku podczas rozbiorów, gdzie to była jedna ze stolic kulturalnych Europy. Witkacy, Szymanowski, Łempicka, Mickiewicz, ostatni król Polski, może niezbyt chwalebnie, ale umarł też tam upokowany w kościele świętego Stanisława. Więc zrobiliśmy w tym głównym lektorium, no akurat to nie ten slajd kompletnie, ale zrobiliśmy mapę Petersburga z pokazaniem miejsc, gdzie ci Polacy pracowali, mieszkali, z takim dużym nadrukiem na ścianie, z nazwiskami, datami, kiedy tam byli. Także udało znaleźć coś, co było wspólne, Kierbeć, który zbudował pierwszy most stalowy w Warszawie, to pierwszy swój most zbudował właśnie w Sankt Petersburgu, nie? Także gdzieś tam się kształcił i rozwijał. No tutaj kończę, jakby to są zdjęcia, slajdy z Kopenhagi, tam gdzieś z wnętrz tych użytkowych też, stosując polskie wzornictwo, polskich malarzy, grafików, też po jakimś takim spotkaniu, które zorganizowaliśmy w jakiejś knajpie, gdzie zaprosiliśmy muzyków, artystów, dziennikarzy, pisarzy, tam parę osób i zadaliśmy sobie pytanie, a co znaczy być Polakiem w Danii, a szczególnie projektując konsulat, gdzie przychodzi ktoś, kto jest Polakiem, na pół godziny zwykle przychodzi po to, że się urodziło dziecko i jest potrzebny paszport. W zasadzie tam nie bardzo jest po co przychodzić w Unii Europejskiej, w strefie Schengen. No i on na pół godziny przychodzi. Dla niego Polska nie jest atrakcyjna finansowo, ale nadal jest Polakiem. No więc jak mógł pokazać tą Polskę, nie? Co znaczy Polska, jak to funkcjonuje. No i tu staraliśmy się użyć też tego polskiego wzornictwa, jakichś elementów, które mogą pokazać, że słuchaj, no jesteśmy fajnym krajem, dobrze się rozwijamy. No to jeden z takich dużych projektów, który realizujemy razem z naszymi przyjaciółmi, też poznanymi zresztą na studiach, z Bartkiem Kisielewskim i Horizon Studio z Krakowa w konsorcjum Ratusz Marszałkowski. Właśnie jest realizowany przetarg na generalnego wykonawcę, inwestycja około 40 tysięcy metrów kwadratowych w sumie całej powierzchni, 240 milionów jest szacowany budżet inwestycji, czyli potężny projekt, nie? Ćwierć miliarda. To naprawdę jakby no inna kompletnie skala. No i tam jest parę budynków, trzy budynki, za dwa odpowiedzialni są koledzy z Krakowa, a my za ten trzeci. No i mówimy, że jakże my ze Śląska, no to czarny węgiel, czarny budynek, nie? No i to jest budynek o takiej funkcji uzupełniającej, czyli centrum konferencyjne, pomieszczenia na wynajem, u góry przedszkole na ostatniej kondygnacji. Także bardzo tak nam się też podobało, no i kształtowaliśmy ten budynek troszkę na zasadzie, jak go sperforować, tak troszeczkę jak lampion, aby on też bardzo ładnie, czy za dnia wyglądał z tym podziałem na fasadzie i bardzo ciekawie świecił w nocy.
Tutaj też mieliśmy w zakresie jakby wykończenia wnętrz, więc dla kontrastu, dla tej czarnej elewacji dość surowej zaproponowaliśmy naturalne drewna w takim fajnym, woskowanym charakterze. Stąd też taki ciepły koloryt, zwłaszcza wieczorem, będzie się wydobywał, mam nadzieję, z tych perforacji.
No i ostatni projekt, który chcieliśmy pokazać, to Wydział Rady i Telewizji w Katowicach. To znowu trzy biura z Katalonii Bas, Grupa Pięć Architekci z Warszawy i my. No taki bardzo jakby, no teraz troszeczkę głośny projekt, bo uzyskał nagrodę Bryła Roków, tam jako nagrodę jury profesjonalistów. Jutro jesteśmy w Warszawie, w Sarpie, może coś tam też się uda zawalczyć, jak chodzi o budynek roku. A budynek bardzo ciekawy, takim też będący przykładem dobrych działań miasta, czy miasto Katowice, widząc taką zubożałą dzielnicę tutaj wzdłuż ulicy Warszawskiej, wyburzyło parę budynków, które tam się w ogóle rozlatywało, zostawiając tylko jeden tutaj w środku i przekazało miasto Uniwersytetowi Śląskiemu. Uniwersytet bardzo taki sposób jakby jak najbardziej poprawny, czy najlepszy, zorganizował konkurs razem z Sarpem Katowickim. No konkurs, jak wiecie, to jest akurat ta forma ścigania się architektów, która jak olimpiada, spinamy pośladki i sięgamy jakieś wyżyny. Tak nam się zawsze wydaje, że najlepsze, chyba wszystkie najlepsze budynki to są owoce konkursów, czy Muzeum Śląskie, NOSPR, MCEK, Biblioteka HS-ów i tak dalej. Także naprawdę konkurs jest tą formą uzyskania projektu przez inwestora, mi się wydaje najlepsze, mimo iż często no spore grono zostaje tylko z projektem, a bez nagrody. No. No i ta działka, która tutaj pozostała, stanowiła jakieś wyzwanie dla tego tematu. To jest slajd ze rynku w Sienie, właśnie pokazujący też, że ta przestrzeń urbanistyczna, która jest zamknięta tymi ścianami, gra dominującą rolę. Czyli nie fasada, nie detal okna, nie inne elementy, ale właśnie to powietrze zamknięte jakby tą przestrzenią urbanistyczną. No i można powiedzieć, że działka, która była wyznaczona w konkursie, no to można by tam wstawić taki klocek, budynek, ale pewną konkluzją właśnie było to, że ta przestrzeń urbanistyczna, która tu jest jakoś wyznaczona tymi czerwonymi liniami, ona jest pewną wartością tego miejsca. Tak na tym rynku w Sienie, to powietrze, które tam jest zawarte między tymi ścianami, trzeba jakoś znaleźć, zrozumieć, wydobyć, nad nim się zastanowić. Stąd jakby ten budynek gdzieś właśnie szukał tych przestrzeni, które są sąsiednie i sam również oferował pewną taką przestrzeń atrialną w środku.
Zresztą to też jest przykład taki fajny dla nas, takiego doświadczenia, gdzie trzy biura dość mocne, czyli o jakiejś tam już ugruntowanej pozycji, zaczynają razem współdziałać. I tutaj między innymi też właśnie nasz przyjaciel z Hiszpanii, którego zresztą poznaliśmy parę lat wcześniej dzięki zaproszeniu go na cykl Mistrzowie Architektury, zachwycił się, będąc na miejscu, właśnie tą taką bardzo podupadającą architekturą właściwie takich katowickich slumsów prawie, ale to pozwoliło jakby dostrzec coś innego i jakby cały ten kierunek tego konkursu pchnąć w taką dość no, nietypową stronę.
No tak, i to taki też przykład na to, że jesteśmy w znacznej teorii, że wszystko, co się robi też pro publico bono, to zawsze gdzieś wraca, nie? No, czyli nawet Jordi Badia, który przyjechał z wykładem w 2005 roku, no i właśnie potem gdzieś okazało się, że wspólnie robiliśmy jakiś projekt. No i tutaj została zabudowa czołowa uzupełniona właśnie o część czterokondygnacyjną, natomiast pozostała część jest znacznie niższa, czyli dwukondygnacyjna lub nawet jednokondygnacyjna, aby ta przestrzeń urbanistyczna wewnętrzna jakoś tam została zorganizowana. Na działce stał istniejący budynek w kiepskim stanie. Pozostałe budynki zostały wyburzone. Że ten teren tak, że nawet można powiedzieć, że dość nieciekawie wyglądał tutaj na tym etapie konkursu.
Ta praca była jedyną pracą, która zdecydowała się zachować ten istniejący stary budynek.
Tak, Familog, jak pani dziekan mówi, fabryka żarówek, bo tam była żarówka, może tam była nawet jakaś produkcja, też tam się to toczyła, także ten budyneczek, który tutaj w środku został zaproszony do udziału jakby w całym budynku, opakowany, tak jakby przytulony gdzieś w ogóle przez tą nową funkcję, a kształt fasady został ukształtowany jako powtórzenie kształtu tej sąsiedniej mansardy.
Zaraz zobaczycie też, że jest taki dla nas fajny przykład, bo to jest wizualizacja z etapu konkursu, a za chwilę nieomalże z tego samego ujęcia będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili, czyli już po realizacji.
Projekt zakładał podwójną skórę, czyli dodatkową elewację wykonaną z takich małych telewizorków ceramicznych włączonych w prefabrykaty i wieszanych na podkonstrukcji stalowej. Funkcja też w jakimś stopniu zapraszająca tą zewnętrzną przestrzeń, czyli bezpośrednia możliwość kontaktu z tym centralnym patio. No i pozostałe funkcje, biblioteka, kino, studio filmowe. Na pierwszym piętrze część administracyjna, sale wykładowe, na drugim, na trzecim piętrze sale wykładowe, na dole pod całą tą konstrukcją tego starego budynku i pod całym tym terenem garaż na 35 miejsc postojowych i tam wentylatorownia i części techniczne. Tak to wyglądało w przekroju, czyli właśnie ten kształt, powtarzający kształt mansardy, ale nie tego budynku tutaj z tyłu, tylko z drugiej strony. Biblioteka z kręconymi schodami w starym budynku, patio wewnętrzne, ta część dwukondygnacyjna, no i część tutaj garażowa na dole. No, kiedy się zakończył przetarg, to konkurs był 2011, w 2014 został wyłoniony wykonawca. Do którego czasu upłynął ten budynek, to wyglądał jeszcze gorzej. Zastanawiano się, czy tam budowci, czy trzeba uzyskać pozwolenie na wycinkę, no bo to zarosło naprawdę konkretnie. No i pierwsze pismo generalnego wykonawcy było, że budynek trzeba zburzyć, on się już do niczego nie nadaje, była ekspertyza z Politechniki Śląskiej. No i całe chyba, nie wiem, ze dwa miesiące dyskusji, że nie można. No ale takie bardzo fajne zaufanie tej władzy uczelni, a szczególnie pani dziekan, która przyjechała, powiedziała, że taki projekt został wybrany w konkursie i taki ma być zrealizowany, czyli zachowanie tego starego budynku. No i pojawiły się wykopy, tutaj są przypory rurowe, ścianka szczelna, naciskowa, wcześniej wiercenia, no naprawdę jakby to, co tam się działo w gruncie, było bardzo nietypowe, trudne po to, żeby się te sąsiednie budynki nie zawaliły.
Tym bardziej, że substancja dookoła bardzo kiepskiej jakości, czyli faktycznie była obawa, czy to wszystko się przy okazji tej budowy nie zawali.
No to jest to, co na etapie budowy zostało zachowane ze starego budynku, czyli ściana frontowa, ściana tylna w oryginale. Z jednej strony został skrócony ze względów funkcjonalnych, a ta ostatnia ściana nie wytrzymała, bo po prostu się rozsypała w ogóle w rękach. A tak samo zakładaliśmy, że na etapie projektu, że może być odbudowana. No i kondygnacja minus jeden. Najpierw wiercenie jet grounding, czy takie iniekcje betonowe, potem wykonanie wykopu, no i tam potem wciągnięcie jakby do całego układu funkcjonalnego tego poziomu minus jeden. Konstrukcja stalowa, klatki schodowej, takiej podłużnej, która biegnie wzdłuż tam od piętra pierwszego na drugie, na trzecie. Elementy prefabrykatów do wykonywania stropu żelbetowego, prefabrykaty szalunkowe wykonane przez Peri, specjalnie tylko jakby na potrzeby tego kształtowania tego sufitu właśnie takiego żebrowanego. Tu widać te prefabrykaty z takimi dziurami właśnie po to, żeby dało się je wyrwać w ogóle z tej konstrukcji. No i...
A założenie też było takie, że między innymi ta dość skomplikowana konstrukcja miała zastąpić sufity podwieszane z funkcją akustyczną. Także tu nie bez znaczenia były te elementy i dość dużo dyskusji też wykonawczych było na etapie budowy.
Tak, no i udało się też wykonać te wszystkie elementy bez drajkantów. Nie, to jest to element, który tu widzimy, na przykład narożnik taki, czyli jest z drajkantem, a tutaj właśnie powiedzieliśmy, że ma być na ostro. Dobrze wykonane te żelbety, tylko wyczyszczone, wyszlifowane tak jakby z tego jakiegoś tam brudu czy tłuszczu wynikającego z tych prefabrykatów. No i właśnie i efekt końcowy, jak to zostało zrealizowane. I ten stary budynek wkomponowany jakby w całą tą nową strukturę. Ceramika i kolor dobrany jest ostatnia cegielnia w Polsce, tak, ze starymi piecami węglowymi, Patoka spod Częstochowy. Wszystkie elementy ceramiczne w tym budynku właśnie pochodziły z tej cegielni i stary budynek tak był właśnie czyszczony, aby bez piaskowania, bez ostrej chemii, aby zostawić tą patynę czasu, czyli mniej więcej naturalny kolor, taki jakby na początku. Tylko uzupełnienie, czyszczenie tam do jakiejś farby pomalowanej, odnowienie spoiny. Natomiast po to, aby zostawić jakby ten świadek czasów tam, jakby wszystkich elementów, które były oryginalne. No i tu właśnie bardzo fajny dialog między tym tą nowoczesnością i tym starym elementem, tym ryzalitem takim.
I zabezpieczenia siatką tych elementów ceramicznych, bo w którymś momencie też śmialiśmy się, że jeśli nie zabezpieczymy tego, to będzie to największy gołębnik w mieście.
Znaczy nawet w tej części Europy, prawda? Wejście główne tutaj specjalnie takie niewysokie, prowadzące gdzieś tam do holu głównego i towarzyszące cały czas temu wszystkie te oryginalne elementy z starych, odrapanych tynków. Widok na patio główne i właśnie tą taką podłużną klatkę schodową, która prowadzi przez trzy kondygnacje. Patio troszeczkę funkcjonujące jak dziedziniec, jak wirydarz klasztorny, prawda? W środku na przestrzeń, w której są cztery pory roku, a dookoła sobie chodzimy w jednej przestrzeni z gwarantowaną temperaturą.
Konsekwentnie udało się doprowadzić do stosowania tylko właściwie naturalnych materiałów, tak? To jest właściwie budynek, gdzie nie mamy tynku jako takiego. Właściwie jest tylko ceramika, beton i drewno.
No a tu tak, mówimy, że jak mural to wygląda, jakiś tam poddasze wyburzone, ktoś sobie tam wapnem pomalował. Został jak taki świadek historii. Gdzieś tam towarzyszy tym przestrzeniom, to akurat przy pracowni fotograficznej.
Oczywiście były osoby życzliwe, które od razu chciały wytynkować na gładko te sąsiadujące mury, mówiąc, że no jak to takie nieotynkowane.
Tak, to jest też fajne, tutaj jest na przykład kurtyna pożarowa, czyli te klatki schodowe, ewakuacyjne, czy te strefy w ogóle dojścia i tak dalej są wydzielane, szczególnie główna klatka schodowa tylko kurtynami, w związku z czym nie ma takiej ilości drzwi samo z wywakaczami, które trzeba cały czas pokonywać. A to jest jedno z tych małych, takie małe patio tam przy tej niższej części kondygnacyjnej. No i podłużna klatka schodowa, ona już nie jest ewakuacyjna, w związku z czym nie jest jakby wydzielana pożarowo, ale się w taki romantyczny sposób łączy dziekanat i koordynację sal wykładowych. I tutaj widzimy właśnie te jakby te materiały, czy jasne drewno, ceramika i tam gdzieś beton towarzyszący jakby cały czas jak w postaci tych sufitów czy słupów. Widok z góry na klatkę schodową. Tak zwany roboczo jeżyk, jak go nazwaliśmy, właśnie też taki element akustyczny w salach wykładowych tam na tylnej ścianie. No i widok na miasto gdzieś tam właśnie z górnej kondygnacji, na te przestrzenie urbanistyczne. Główna klatka schodowa z takimi fajnymi lampami właśnie tutaj, które też świecą na boki, okrągłe elementy. I klatka schodowa ewakuacyjna. No i w starym budynku właśnie biblioteka, gdzie taka rzeźbiarska zabudowa meblowa właśnie w białym kolorze, wypełniająca całą tą przestrzeń.
Tak, to jedyny fragment budynku, który jest w bardzo dużym kontraście do charakteru całości i dla przekory umieszczony został właśnie w tej ocalałej części starej zabudowy, czyli prawdziwe stare mury niosą za sobą taką absolutnie białą przestrzeń biblioteki.
Studia filmowe, które teraz nam się architektom bardzo podoba jako taka żelbetowa przestrzeń, ale ono będzie wyglądać inaczej finalnie, bo będzie całe zasłonięte czarną materią, sztankiety, u góry konstrukcja ze wszystkimi elementami oświetlenia, akustyki, instalacjami technicznymi. Kino. Tak, to jest naprawdę bardzo ciekawy wydział. Tam ostatnio byłem, bo się kończyła zabudowa baru i tam jakieś ostre dźwięki były z tego kina, wchodzę. Siedzi jeden człowiek, ogląda Dunkierkę, zatrzymał sobie, puścił dalej, zatrzymał, tam ta walka na plaży gdzieś tam, także no, strasznie fajne studia. Widok z pracowni fotograficznej na te otaczające budynki. Sala wykładowa. No to właśnie jest ta cegła z kolekcji Rustika, z takimi przepaleniami, z tych pieców węglowych, bardzo nieprawdopodobnie ciekawa cegła, taka no, mająca jakieś, nie wiem, jakieś życie w sobie. Drewno, modrzew na fasadzie zewnętrznej.
Z założenia wszystkie te materiały będą się starzeć, bo wszystko się starzeje, natomiast zakładamy, że jakby one tylko starzejąc się pokryją się patyną i jakby niekoniecznie popsuje to całość kompozycji.
Tak, a tutaj brama do studia filmowego, a tutaj też drzwi ewakuacyjne ukryte właśnie w elewacji. Czerpnia, wyrzutnia tutaj powietrze, taka ławeczka też uzupełniająca gdzieś tą przestrzeń zewnętrzną. W nocy też bardzo ciekawie ten budynek wygląda. Światło przez te tak zwane telewizorki wydobywa się w taki zupełnie inny sposób. No to jest taki jeden z naszych ulubionych też slajdów, ostatni zresztą, gdzie ten budynek tak jakby rozmawiał z tymi sąsiadami, czyli wsiadło, wpadło, odbiło się od szyby, przeszło przez te telewizorki i taki nadruch zrobiło gdzieś tam na tej sąsiedniej zabudowie i widać tą przestrzeń, która tutaj towarzyszy, tą przestrzeń urbanistyczną, która gdzieś jakby jest kontynuowana właśnie w ramach tego budynku. Mamy jeszcze taki minutowy film, to da się go puścić tutaj, czy nie? To na pendrive jest. Akurat film z drona, prawda? Czyli pokazujący nawet to, co było dość trudne, ale było w projekcie, czyli dachy ceramiczne, wszystkie wykonane też w ceramice, szczególnie te niższe, widoczne z wyższych kondygnacji, prawda? Te wszystkie tutaj dają wspaniały efekt, kiedy jest się na ostatnich piętrach i widać ten wysiłek, czyli ta ceramika jest, nie jest to jakaś zwykła papa położona w tych miejscach. No tutaj też tą przestrzeń właśnie urbanistyczną, w jaki sposób tam można sobie pooglądać.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w przeciwieństwie do większości budynków użyteczności publicznej, ten dach jest czysty, czyli nie jest zastawiony tysiącami urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. To też było takie założenie konsekwentnie, nie dla ułatwienia dla wykonawcy, ale jednak, że wszystkie te urządzenia są ukryte i tak naprawdę na tym dachu nie widać. A jak wiecie, dach nazywany jest często w ogóle piątą elewacją i teraz właściwie nawet bardziej teraz niż kiedyś to jest ważne, bo w dobie dronów, które gdzieś tam filmują naszą przestrzeń z wysokości, ten dach naprawdę jest elewacją.
A to już drugi raz, także to. No to tyle.
Dzięki wielkie za całą historię, za wszystko, co przekazaliście. Teraz będzie odrobinę ciężej, ponieważ dlaczego? Ponieważ macie jeden mikrofon na dwoje.
To jedna rzecz, a druga rzecz. Głosem.
Ponieważ będą ciężkie, trudne pytania, zarówno ode mnie, jak i od wszystkich obecnych na sali oraz obecnych z nami internautów, którzy oglądają to przez transmisję live. Pozwolę sobie pierwsze pytanie zadać sam, mianowicie bardzo dobrze się was słucha i pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to jest, czy od samego początku było tak, że przy projektach byliście tak zgodni, że uzupełnialiście się, czy to opowiadając, czy to wymyślając projekty, czy to może wygląda teraz, tak, gdy opowiadacie o projektach, które już istnieją, tak wspólnie i zgodnie, a przy opracowywaniu ich no, spierają się dwa różne sposoby myślenia. Jak to u was wygląda?
I konkluzja jest taka, że to, co robimy wspólnie, jest najlepsze. I to już widzimy jakby, prawda? Czyli no, chyba to jest najfajniejsze zdanie. Tam, gdzie na początku oczywiście było takie, dwóch architektów zaczyna razem działać, oprócz tego, że razem żyje, mieszka, ma jakieś tam pierwsze dzieciątko, a z drugiej strony ma zawsze jakiś tam jakiś pomysł i tam jest jakaś dyskusja. No ale kiedyś potem zrozumieliśmy, że to nie ma co jakby sobą konkurować, tylko trzeba się wspierać. No i to było chyba na najfajniejsze. A teraz czasami troszeczkę tam dywersyfikujemy te tematy i mówimy, że powiedzmy, no, ktoś z nas jest jakby liderem jakiegoś projektu po to, żeby nie tracić za dużo czasu na jakieś tam dyskusje. I mówimy, dobra, jak mamy różnicę zdań, to jedno z nas w tym temacie podejmuje decyzję, drugi to musi uszanować, ale generalnie raczej nie mamy sytuacji jakichś takich konfliktowych, tylko dyskutujemy, uzupełniamy się, a co jest też chyba fajne, że czasami, nie wiem, w pół zdania ktoś coś mówi, a drugi, a dobra, już wiem, co chcesz powiedzieć, to dobra, jest okej, okay, bo naprawdę gdzieś, no, żyjąc razem, dyskutując od tam czasów studenckich, jeżdżąc po świecie, widząc ileś budynków i tak dalej, no to Ale to jakoś tak telepatycznie chyba pewne informacje się przekazuje.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak jak mężczyzna i kobieta różnią się fizycznie, tak też różnią się wewnętrznie, ale te różnice zestawione razem dają całość. I chyba w architekturze, bo w małżeństwie to jest oczywiste, czy w rodzinie, prawda, że jest ojciec, mama i oni mają jakby swoje role, a w architekturze okazało się, że trochę podobnie, to znaczy na pewne rzeczy bardziej zwracam uwagę ja, inne ogarnia Wojtek, ale w efekcie to daje taki właśnie taką fajną równowagę, że właściwie to, co Wojtek powiedział, jeśli robimy razem, to mamy świadomość, że pewne rzeczy w całości się dopełnią.
No właśnie, generalnie dalej, jak tak słucham, to zadajecie swoją pracą i jako rodzina zadajecie kłam tym wszystkim żartom, które się pojawiają, szczególnie znane wśród architektów, że czym się różni architekt od pizzy, pizza jest w stanie wykarmić czteroosobową rodzinę. Totalnie temu zaprzeczacie. Powiedzcie, jak to robicie?
Ja zdałem z balkonem.
Proszę?
Ja znam z balkonem, że czym się
różni. Z balkonem też, jest znasz, kilka wersji.
Utrzymać jest tak balkon jest ten.
Jak dajecie radę i to od samego początku? No bo pierwszy projekt, już mówiliście, że pierwsze dzieci w drodze. Od samego startu byliście przekonani, że to jest na pewno to? Czy może były jakieś obawy, czy da się uciągnąć wspólne biuro?
Nadziei było dużo. Ja pamiętam zaraz po studiach, po ślubie zamieszkaliśmy razem, no i co robią architekci po studiach? Konkursy. Aha, no tak, no był jakiś krótki epizod wyjazdowy, natomiast co? No to będziemy żyli z konkursów. Najlepsza forma, żeby zaprezentować swoją architekturę. Pierwszy konkurs, drugi konkurs, przepad, trzeci konkurs. Na trzeci pożyczaliśmy 9 zł słownie od sąsiada alkoholika, żeby zawieźć go do Bielska. I to był właśnie taki czarny dół, kiedy przyszła moja teściowa i kupiła nam mielonkę na dole, bo mówi, nie macie co jeść już. Także nie zawsze, a zwłaszcza na początku, niekoniecznie wygląda to tak różowo.
No, sąsiad był super. Ja mówię, że na paliwo mi zabrakło. Mówi, co, na paliwko? I przymrużył oko, nie? Ja mówię, no dobra. Także to było prawie bankructwo, no także jakieś tam wsparcie rodziców faktycznie. No i potem Asia jakieś tam kuchnię projektowała, a ja potem byłem na kontrakcie jeszcze przez rok w jednej firmie ostatniej. No i to już fajnie było, co miesiąc jakaś pensja tak dalej, to było ekstra. No. A potem jakiś tam wygraliśmy jakiś konkurs dla Tepsy na remont elewacji, dawaliśmy jakieś niesamowite pieniądze w ogóle, super. Ale to było to fajne, że skończyliśmy projekt i dostał jakieś tam pieniądze. Tam udało nam się wynająć jakieś biuro, no i to od chyba tam właśnie 2000 roku było. Potem właśnie rezydencja się pojawiła, wygraliśmy jakiś tam przetarg, chociaż wygrać przetarg to znaczyło przegrać, bo to za psie pieniądze jakieś, ale no zdobywaliśmy doświadczenie, tak sami wykuwając gdzieś ten los. I tak powoli coś tam też, no mieliśmy taki czas, kiedy robiliśmy stację paliw, Intermarché, takie tematy, no mniej designerskie, ale dawały utrzymanie. Ale też śmieliśmy się z tego, taka jest włoski slogan, czy zestaw słów taki, że jak się rodzi dziecko, to przynosi bochen chleba pod pachą. Tak jak już to Włosi mówią, że się nie ma co bać mieć tych dzieci. Pamiętam, jak się Karol urodził, czyli nasze trzecie dziecko, no to jakiś taki był też dług finansowy, no i mieliśmy przemalowywać stację paliw Aral na BP, 23 stacje na Śląsku. No i tam negocjujemy coś tamtego, no żeby za wszelką cenę dostać ten temat. To był jedyny temat w życiu, kiedy nam inwestor podwyższył pieniądze w ogóle za całą robotę. Czy jedyny, no ale w każdym razie tak to się zdarzyło, bo myśmy mieli jakąś wyższą cenę za pierwszą stację i bardzo niskie za wszystkie. Oni byli korporacją, mówią, nie, to musi być jedna cena, ale jakaś średnia ta. I ta średnia cena była lepsza niż ta suma tej całej naszej ceny, nie, tych wszystkich. No i ja mówię, kurczę, patrz, zobacz, jaki ciekawy przypadek, fajny. Ktoś tam czuwa nad nami. No i tak powoli gdzieś tam jakby starając się budować to wszystko do przodu.
To teraz będzie pytanie, na które ja już dostałem pozwolenie, ale żebyście wy nie byli zdziwieni, to dostaliśmy pozwolenie na pytania takie bardziej wchodzące w życie. Więc teraz, jak to się stało, że w ogóle się poznaliście? Bo z moich źródeł wiem, że historia jest dość niesamowita.
Thank you. To prawda, to znaczy ilekroć wracamy sobie gdzieś pamięcią do tamtego czasu, to mówimy absolutnie dla nas zdarzenie właściwie, które mogłoby się nie zdarzyć, tak? Bo ja jestem z innej części Polski, studiowałam w Poznaniu i tak naprawdę gdyby nie mój niedoszły narzeczony, który powiedział nie, ja tutaj mieszkam czy na Śląsku, czy w Zagłębiu akurat. Mówi, nie, ja do Poznania nie będę jeździł. Mówi, przenieś się przed ślubem na Politechnikę Śląską, do akademika. I tak się stało.
No, ja już byłem studentem na trzecim roku. Tam jeszcze rok budownictwa gdzieś był po drodze i tak dalej, no więc naraz w październiku na naszym piętrze nowe dziewczyny, no i wśród nich była Asia. No i tam się spotykamy w kuchni, no i ja tak chciałem przyszpanować, a miałem taki opanowany jeden numer, który był bardzo fajny, czyli mówi, o, masz szklankę taką z Arkopalu. Znaczy ja myślałem, to jest Duralex właśnie. Ja mówię, o, to zobacz, pokażę ci fajny numer. No i pach, tu szklanką o ścianę, a szklanka pękła w 1000 kawałków. Ja mówię, o kurczę, zwykle się nie tłuką, nie? No i Asia mówi, co, stuknięty basen, bo po prostu się sufit na łeb zawalił. A to chodziło o to, że były szklanki z Peweksu, czyli kiedyś bardzo drogie, no i tam koledzy, tacy starzy wyjadacze jeszcze tam z dawnych czasów, studenci wieloletni, ich używali, że mieli taką szklankę, się na imprezę, więc sobie zobacz, taką szklanką z Peweksu rzucę o ścianę, założył się o piwo, no dobra, no on się zakładał, zawsze rzucał, szklanka latała jak piłeczka tenisowa, nic się nie działo, no i całą imprezę pił za darmo, nie, no bo wygrywał te kolejne piwa. Raz pożyczyłem, działało super. Ale to był Duralex, a tutaj był Arkopal, no i szklanka od sąsiadki, drobny, no ja tam z tą miotełeczką, bo to jednak głupio było jakoś, no.
Tak, to faktycznie Wojtek zrobił na mnie duże wrażenie. Tym bardziej, że parę dni później jakoś wracałam z wydziału, no wiecie, jak to nowe miejsce, nowi ludzie, tak dość nieswojo się czułam, właściwie śląskiego nie za bardzo rozumiałam. I wracam, chyba jakieś okienko było, wracam do akademika, żeby tam jakąś klauzurówkę w pokoju sobie zrobić. Idę moim piętrem i tak patrzę, wszystkie drzwi zamknięte, na korytarz przed drzwi wystawiona taka potężna kolumna, która ryczy na cały regulator. Tak mówię, o rany, to naprawdę coś, a wiecie, Poznań jest dość taki zopiniowany, jak to mówią. Mówię, nie, tu naprawdę coś nie ten teges. I okazało się, że to był oczywiście pokój Wojtka. I to była ich kolumna. I to potwierdziło, że ten gość nie jest normalny.
Nie, to sprawa była prosta, bo przecież chodziło o to, ktoś przedpowiedział, słuchajcie, mamy urodziny, dajcie muzę, no to kolumna na zewnątrz, balans na zewnątrz, my tam w środku spokojnie. Zwykle jak dawaliśmy komuś muzykę, to ktoś potem przychodził się zrewanżować z jakimś kielichem. No także, no, tak. To było sympatyczne, no.
To się chyba akurat nie zmieniło. Tak?
No, imprezy w kwadracie, bo nie, w ogóle Akademii był super, uważam. Super czas. Potem jak wygraliśmy ten konkurs z Japonii, pamiętam, że dostaliśmy nagrodę na piątym roku, to było $500. Ja mówię, no to kupujemy beczkę piwa. Koledzy z Zabrza ją toczyli tam po drodze, ale okazało się, że nie mieli pompki. No i to do miednicy wylewanie tego piwa, ale impreza była taka przednia, także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. A w ogóle na studiach staraliśmy się robić, ja przynajmniej wszystko byle nie pracować. Teraz się jakby więcej pracuje, u nas pracownik też jest dużo studentów i w ogóle super ludzie, ale ja mówiłem, całe życie będę pracował, no więc to na studiach będę robił wszystko tylko, żeby nie pracować. No, czyli założyliśmy klub fotografii i filmu, robiliśmy bal architekta, zorganizowaliśmy wyprawę Euroar, gdzie byliśmy w biurze u Rogersa, u Fostera, u Nouvella i tak dalej, no i tam cały miesiąc po Europie, żeby no edukować i też oglądać i troszkę dostęp do wszystkiego, co było na zachodzie, był inny, no bo nie było internetu, nie, także jakby ta parę gazet w bibliotece, jakieś, nie wiem, tam happeningi, do dzisiaj mam jakąś kasetę nagraną, gdzie tam nasi koledzy jak Lechu Wojtas czy Andrzej Duda sobie tam dodają zrobić z włosami wszystko, co tam ludzie wymyślali, my tam jakieś zdjęcia, film, coś tam, także no. Pamiętam, śnieg kiedyś spadł, sypaliśmy piramidę taką w ogóle przed wydziałem, jak przed Louvrem, jakieś tam sesje fotograficzne. No nie, no w ogóle bardzo takie jakby, żeby, no dużo fajnych rzeczy.
I macie te zdjęcia i filmy gdzieś? My chętnie udostępnimy.
Do niedawna jeszcze miały cenzurę przed dziećmi, ale już dzieci dorosły. Nie, ale chciałam tylko uzupełnić, że po takim niefortunnym...
Doktorze tego wydziału, strzeżcie się.
To prawda, że po naszym jakby takim niefortunnym poznaniu się potem okazało się, że świetnie się dogadujemy, że mamy podobne zainteresowania, że cieszą nas te same rzeczy, pasje, no i tak jakoś zostało.
No i miłość jeszcze, nie? Także. Nie, no bo na przykład koledzy z Meduzy, czyli od Asi z roku też mieli wspólne pasje, nie? No a my coś jeszcze, nie? No.
Dobra, okej. Okay. To może, dobra, jeśli ktoś ma pytanie, to proszę o podniesienie ręki. Jak to dobrze, bo ja mam ich jeszcze wiele. Was można spotkać nie tylko i wyłącznie w biurze, nie tylko i wyłącznie w SARP-ie, nie tylko i wyłącznie na Mistrzach Architektury, które przez wiele lat Wojciech Małecki organizował, ale również można was często spotkać aktywnych w duszpasterstwach, w organizacjach chrześcijańskich. Is that right?
Szymon, nam się wydaje w ogóle, że wiesz, jakby bycie architektem to jest jedna część jakby życia, natomiast pewna duchowość, która temu towarzyszy, to ona jest to chyba siłą napędową do tej codziennej pracy, nie? I tego bycia razem 24 na 24 i tak dalej. A gdzieś w tym duchu chrześcijańskim rozwój miłości i tak dalej, no jest super. Wydaje mi się, że to jest jakby najpełniej wyrażone. Więc jakby idąc od projektowania do tej codzienności, do tego, że mamy czwórkę dzieci i tak dalej, no to nam się spaja w jakąś jedną całość.
Liczyłem jeszcze na głos z drugiej strony.
Dobrze, skoro małeccy to razem. Ja muszę powiedzieć a propos tej właśnie jakby tego, że jesteśmy gdzieś umocowani, jak to mówimy, trochę wyżej, tak? W sensie, że mamy odniesienie nie tylko do nas czy do naszych spostrzeżeń, ale też gdzieś tam odwołujemy się do czegoś więcej. I to nam upraszcza, ułatwia w wielu sytuacjach, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, bo takie też się zdarzają. To, że tu siedzimy teraz fajnie, rozmawiamy, jest sympatycznie, ale w życiu jak to w życiu. Są i ostre dyskusje i muszę powiedzieć, że gdyby nie te właśnie możliwości gdzieś zaczerpnięcia czy odwołania się, bo de facto takie są, do jakichś wyższych instancji, to pewnie nie siedzielibyśmy tutaj razem.
No to ja brawo. A czy nie było czasami tak, że zadaliście sobie pytanie, że jednak to jest zbyt ciężko to wiązać? Wszystko i jednocześnie ciągnąć firmę i jednocześnie być rodziną. Bo architektura jednak pochłania. Mamy wielu znajomych, którzy praktycznie w firmach spędzają dzień i noc. Oczywiście w pewnym stopniu przerysowują to, no ale tak to bardzo często wygląda. Nie macie czasami dosyć? Albo co wam daje no właśnie siłę? Nie wiem, czy już częściowo na to pytanie nie odpowiedzieliście.
Co to jest trudne pytanie, wiesz, no bo to tak jakby no, parowątkowe w ogóle, ale pytanie bo dotyczy jakby, jak to powiedziałeś to pierwsze zdanie?
Czy nie macie czasami dosyć? Czy nie macie czasami takiej myśli, czy dobrze zrobiliśmy, że ciągniemy wszystkie wątki naraz, że wspólnie...
Myślę, to nie do końca są wszystkie nasze decyzje, nie? No bo to wiesz, nawet jakby nie planowaliśmy czwórki dzieci, nie? Ale nie uważamy, że to jest coś, jakaś pomyłka życiowa, uważamy super, nie? Ktoś był mądrzejszy od nas i w ogóle ten dzieci dają jakby dystans, bo nie da się siedzieć w robocie 24, no bo się rodzina rozleci. Nie, bo jakby wszyscy mówią na wszystkich jakbyś tam sytuacjach, szkoleniach czy gdziekolwiek mówią, że dziecko najbardziej potrzebuje czasu, nie? Od rodzica, nie tam prezentu, pieniędzy, czegoś, tylko ten czas na budowanie relacji, na pojechanie na rower, na rolki, na coś tam, jakiś sport i tak dalej. No więc jakby to było takie też ekscytujące, jakby posiadanie dzieci i odkrywanie z nim jakichś przestrzeni, wprowadzanie ich w pełną dorosłość. potem ktoś został architektem, tutaj czerwony architekt. Chociaż wiem, że...
Może zamienimy się mikrofonami?
Wcisnąłem wtyczkę bardziej i już, o widzisz, inżynierskich rozwiązań już jest, nie? Także ja uważam, to jest super, bo nawet mi się wydaje, że gdybyśmy doszli, nie wiem, do tego wieku lat tam 50 paru za jakiś czas tak dalej i nie wiem, byli samotni z jednym dzieciątkiem, które gdzieś już wyszło, no to tak, wiesz, no można być architektem do końca życia i tylko architektem, ale chyba to jest nie wszystko, nie? Jednak to jest w jakimś stopniu jednak tylko zawód, mimo jakiegoś powołania, nie jest to jakieś takie głębokie powołanie naprawdę do, nie wiem, jak ktoś jest super kaznodzieją, nie, i potrafi, nie wiem, uratować kogoś od samobójstwa, no to jest naprawdę rzecz, która jest świetna. No a my jednak tylko budujemy budynki, które czasami nawet mówimy naszym inwestorom, że architekt jest trochę jak, kreuje scenografię, a prawdziwy teatr, no to są oni w tym domu, nie? Oni tworzą miłość, dom przez duże D, a my tylko scenografię teatralną.
I Wojtek często powtarza takie jedno zdanie, które ja bardzo lubię, czyli mówi tak, właśnie jak za długo pracujemy, co mi się też czasem zdarza, ale że nasi inwestorzy mogą mieć wielu architektów, ale nasze dzieci mają tylko jednych rodziców i to zaraz gdzieś ustawia, gdzie tutaj jakby są priorytety i co i jakby co należy brać pod uwagę, żeby się właśnie nie mieć dość, tak?
No natomiast namawiam cały czas Asię, żeby założyła bloga. Jestem matką czworga dzieci i aktywnym architektem, czy architektką, tak modnie mówiąc. I to takim, nie na zasadzie przekładania karty, tylko człowiekiem kreatywnym, współtworzącym i tak dalej. A czyli dzisiaj na ten temat z kimś rozmawiałem tam na jakiejś konferencji i ta pani mówi, a tak, tylko wiesz Wojtek, ten blog mógłby być pusty cały czas, bo byłoby, nie mam czasu nic wpisywać.
Tak, że jestem... że ponieważ mam czwórkę dzieci, jestem czynnym architektem, nie mam czasu na prowadzenie bloga.
No, ale myślę, że to, nie wiem, wypowiem się może w twoim imieniu, a może, no może, zresztą dobra, okej, w naszym, nie, tak chyba mogę sobie uzurpować takie prawo, żeby, nie wiem, jeżeli młode dziewczyny boją się, jak to, skończę studia, chcę być mamą i architektem, da się. Nie ma co się bać, uważam, że w ogóle nie ma co się bać jakby w życiu.
To ja wykorzystam tylko ten moment i powiem, że też to się da i to mi się udało. Też nie udałoby się bez pomocy Wojtka, który był od początku zdeterminowany i jakby tą jedność naszą w pracy zawodowej, bo w małżeństwie, tak jak mówię, to jest pewna oczywistość, ale pomagał jakby utrzymywać, tak? Bo to nie jest takie proste faktycznie, jak są małe dzieci. I wyjść z założenia, że robimy wszystko razem, że jeździmy razem na szkolenia, jeździmy razem na jakieś wykłady, pokazy i tak dalej. I tutaj tak naprawdę determinacja Wojtka i dzięki ci Wojtek za to spowodowała, że faktycznie, że to razem udało nam się do tego momentu dociągnąć.
Ale to też chyba, tak jak tak, już tak bardzo osobiście rozmawiamy, no to wiesz, jednak to, co jest napisane w Mądrej Księdze, jedni drugich brzemiona noście, no to się, wiesz, powinno sprawdzać w życiu codziennym, nie? Czyli, że ci małżonkowie, nie wiem, jak dwa konie w jednej karocy, czy coś, nie wiem, jak to, do czego to porównać, że się wspierają, nie? Że to jest gdzieś tam jakaś współpraca. No, chyba facet nie musi się bać wyjść, wyrzucić śmieci, sprzątnąć w domu, zmienić pieluchę, a też umieć zająć się innymi rzeczami. No to jest taka chyba normalność, moim zdaniem.
A czasami roztrzaskać szklankę o ścianę.
No tutaj jedna, no.
Tylko jedna. Pytanie z sali.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie, gdzie siebie państwo widzą? Szczególnie zawodowo mnie interesuje, bo o rozwój rodziny się nie boję wcale po tym wykładzie. Gdzie siebie, znaczy o biuro też się nie boję, żeby było jasne. Za 10, 15, może 20 lat, bo widzieliśmy na prezentacji taką gradację. Najpierw zaprezentowali państwo domy jednorodzinne, a skończyliśmy chyba na tym największym, na takim najbardziej prestiżowym projekcie. To co będzie następne? Co będzie dalej? Czego możemy się spodziewać?
No to znaczy, strasznie trudne pytanie, nie wiem, czy to w ogóle warto pokusić się jakąś odpowiedź. Natomiast jak zaczęłaś to mówić, to sobie pomyślałem, a gdzie państwo chcieliby się znaleźć? No, na Powązkach, nie? Nie jako joke oczywiście, bo ja w stanie mam zamiar na Powązkach leżeć. I to jest pytanie, za ile lat, nie? To za starym dowcipem Ecika i teściową, nie? Jak miał jej załatwić miejsce na Powązkach, wraca i mówi, mamusia, na środę wszystko gotowe, nie? Także ten...
Trochę z doświadczenia już widzimy, że możemy sobie myśleć i mieć jakieś tam plany, natomiast życie układa bardzo często to za nas. I zwłaszcza jeśli chodzi o to, jakie tematy nam pojawiają się i w których gdzieś tam próbujemy działać, to jak przeanalizowaliśmy kiedyś, skąd się biorą te tematy i dlaczego to, a nie coś innego, to bardzo często są to rzeczy, które nie zależą od nas, że akurat ktoś się do nas zwrócił z takim czy innym tematem, przy czym w sumie jest to chyba też taki fajny aspekt naszej pracy, że cały czas nas coś zaskakuje i my jakoś nie chcemy się za bardzo zaszufladkować, że będziemy za 10 lat robić, nie wiem, tylko użyteczność publiczną albo tylko mieszkaniówkę czy cokolwiek innego. Tak naprawdę jesteśmy dość otwarci, zresztą chyba jak wszyscy, bo każdy projekt niesie ze sobą jakieś doświadczenia i to też jest taka fajna rzecz w naszej pracy, czyli że tak naprawdę cały czas robimy coś nowego. A co więcej, ostatnio nawet byliśmy na jakimś wykładzie bardzo już znanych i popularnych architektów, a oni prezentowali, mając bardzo, naprawdę bardzo duży zasób tego, co robią, właściwie takie, jak mówią Francuzi, biżo, takie swoje malutkie realizacje, na zasadzie jakaś kapliczka, jakiś, nie wiem, jakiś prawie rzeźba. Bynajmniej okazało się, że radość już nie są dla nich te budynki duże, znane, kubatury, nagrodzone, tylko właśnie to, co im zaczęło sprawiać największą przyjemność, to taka prawie rzeźbiarska architektura, która jest w skali absolutnie takiego pojedynczego człowieka.
Chyba mi się wydaje, że rozwój to jest chyba coś, co niesie do przodu, czyli nam się nawet tak wydaje, że jak człowiek się przestaje rozwijać, to już się naprawdę robi stary, czyli żeby mieć jakieś nowe wyzwania, nowe tematy i gdzieś no, rozwijać się. Tak jak mówię, nawet ten temat w Petersburgu, bo to był bardzo malutki temat, a bardzo uważam, że wspaniale nas jakby rozwinął.
Jeszcze jakieś pytania z sali? To moi drodzy, właśnie minęła godzina 30 naszego wykładu.
Jeszcze tylko powiem na koniec coś fajną rzecz, którą warto, sobie pomyślałem, że gdzieś tam nie wpletliśmy tego, ale nasz promotor, profesor Molicki z Wrocławia, nie żyjący już, ale super gość, taki erudyta, on jakby mówi, że są trzy etapy projektowania. Albo tego rozwoju, może czy czegoś, nie? To są jakby trzy etapy wtajemniczenia, prawie że w projektowanie, czyli tworzenie możliwego z możliwego, drugi etap niemożliwego z możliwego, a trzeci etap to jest niemożliwe z niemożliwego. I wydaje się, że to takie może jest trudne do zrozumienia. Ja sobie to przełożyłem tak jakby na chłopski rozum, czyli możliwe z możliwego, są domy, tak jak i stoją, buduję podobne, no były już tego. Niemożliwe z możliwego, no to biorę te same cegły, ale buduję budynek, którego jeszcze nie było wcześniej, czyli tworzę coś nowego, co faktycznie było dla nich jakby niemożliwe mentalnie, prawda, w jakiejś tam epoce czy coś. No a trzeci etap, czyli niemożliwe z niemożliwego, to mnie się wydaje na ten moment, znaczy wiele lat nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, ale teraz myślę, że to jest chyba jakaś wirtualna rzeczywistość, jaką, nie wiem, Luc Besson zawarł w swoim ostatnim filmie, czy ktoś inny jakby tworzy coś, co faktycznie jest kompletnie wirtualne, ale jednak jest jakąś architekturą. Także tego jakby życzymy wszystkim jakiegoś takiego rozwoju, postępowania do przodu, nie lękania się, sięgania po nowe, ciekawe wyzwania. W ogóle, żeby się nie bać w życiu, nie? Także i też tak pomyślałem, jak były te dyskusje różne tam o naszej drodze gdzieś tam i to, że my studia, Gliwice i tak dalej, no to jesteśmy małżeństwem z akademika, z Gliwic. I na przykład jak ktoś kiedyś mówił, o super studiować gdzieś tam, czy tam, to powiedzmy nasza rekomendacja jest taka, że jednak super studiować jest tu, bo okazuje się potem, nie wiem, żona z piętra, a nie z Londynu, czy skądś tam i znajomi, iluś tam przyjaciół i tak dalej, których potem nawet gdzieś się w biznesie spotykamy, przewijamy się, no właśnie z kolegą z akademika, z którym tą kolumnę wystawialiśmy, no to super, jesteśmy cały czas w jakiejś tam relacji. I też jakby dbamy o te wspólne wspomnienia, przeżycia i rozwijamy i budujemy nowe.
A tak jeszcze odpowiadając na to pytanie, gdzie chcielibyśmy się za 10 lat znaleźć, to teraz tak mi przyszło do głowy, tak naprawdę chcieli przynajmniej...
Raiby? Nie.
Chyba, mam nadzieję, powiem w naszym wspólnym imieniu, ale chyba, żebyśmy nadal byli razem, w sensie, żebyśmy gdzieś nie doszli do wniosku, że może jednak lepiej osobno projektować, osobno się promować. To jest chyba, fajnie by było, jakby tak było.
Zgadzam się.
No to chyba tego wam, sobie zresztą też, żebyśmy umieli być razem. Życzę. Asia i Wojtek Małeccy.
Dziękujemy za uwagę.
Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Udostępniajcie, jak się da dalej znajomym z różnych wydziałów, może także i z Poznania. O następnych wydarzeniach otrzymacie informacje przez Facebooka na naszej stronie. Do usłyszenia, do zobaczenia i powodzenia podczas sesji.